My generalnie jako ludzie z jednej strony potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, z drugiej strony oczywiście potrzebujemy pewnego stopnia niepewności, tak czegoś nowego, kiedy zbyt długo mamy do czynienia z tym samym, zaczynamy gnuśnieć, trochę się tym nudzić, a czasami też po prostu jesteśmy tym zmęczeni. Myślę, że z taką sytuacją mamy dzisiaj do czynienia. Po prostu systemy i rozwiązania, które zostały wprowadzone i które przyniosły nam bardzo wiele pożytków w przeszłości, zaczęły nam z czasem szkodzić i zaczęły być dla nas no, po prostu męczące. Z drugiej strony pamiętajmy, że jako ludzie jednak boimy się wolności, ponieważ bardzo często nie mamy w swoim życiu możliwości doświadczenia tej wolności w pełni. Prawda? Z jednej strony bardzo często w rodzinach, co nie jest przypadek, prawda? Łacińska familia ma ten sam źródło słów, co famulus, tak? Czyli niewolnik, niewolnica. Rodzina jednak była pod wieloma względami rozumiana jako taka przestrzeń niewoli, w której mamy patriarchę, czy głowę rodziny, która wydaje polecenia i właśnie oczekuje posłuszeństwa. Z drugiej strony mieliśmy niewolników, czy osoby, które wykonują te polecenia, więc nawet w tym takim bardzo podstawowej jednostce, czyli dom, to jest znów dom pochodzi od dominium, tak? Czy ma ten sam źródło słów, co dominium, czyli no właśnie dominacja. Od samego początku właściwie doświadczamy pewnego zniewolenia i traktujemy to zniewolenie jako coś naturalnego. To samo w szkole, prawda? Doświadczenie wolności jest bardzo rzadkim doświadczeniem takiej pełnej wolności wypowiedzi, pełnej wolności bycia, tak, zachowania zgodnego na przykład ze swoimi potrzebami. I to samo oczywiście potem się dzieje na rynku pracy. Bardzo często to, z czym mamy do czynienia na rynku pracy dzisiaj, jest jakąś nową formą niewolnictwa, tak? Zaczynając od umów śmieciowych, które właściwie bardzo często zapewniają tylko możliwość przeżycia z dnia na dzień i jakiegoś schronienia, czyli wszystko to, co było zapewnione nawet niewolnikom w starożytności, a bardzo rzadko starcza na godziwe życie, w którym mamy możliwość no właśnie korzystania z wolności, tak, czyli przemieszczania się, możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa i powiedzenia nie swoim przełożonym, czy w końcu możliwość testowania jakichś nowych projektów politycznych, społecznych, czy po prostu nowych rozwiązań, czy to w pracy, czy poza nią. Dlatego ta ucieczka od wolności jest czymś wyuczonym. To nie jest tak, że my uciekamy od wolności, dlatego że się boimy wolności, po prostu boimy się wolności, ponieważ nie za bardzo wiemy, czym ona jest, bo rzadko możemy jej doświadczyć. Państwo w dużej mierze zarządza rzeczywistością poprzez rozmaite swoje instytucje. I pamiętajmy, że te instytucje nieprzypadkowo takimi dwoma głównymi instytucjami jest z jednej strony wojsko, z drugiej strony edukacja. Tak? Teoretycy pokazali w ostatnich latach na przykład bardzo ciekawe zjawisko, że wszędzie tam, gdzie wycofuje się władza, czy jakieś działania publiczne, obywatelskie ustępują, tam wchodzi wojsko, tak? Jeśli mamy jakiś kryzys, z którym nie radzi sobie władza cywilna, od razu jest wysyłane wojsko, aby przechwycić tą przestrzeń i coraz bardziej militaryzujemy tą swoją rzeczywistość i takie myślenie właśnie w kategoriach dowodzenia, hierarchii jest coraz bardziej naturalne dla nas, chociaż pamiętajmy, że tak naprawdę jest to wszystko konwencjonalne, a to, co uważamy za naturalne, jest pewną kwestią przyzwyczajenia czy wyuczenia właśnie, które jest celowo w nas gdzieś zaszczepiane przez rozmaite instytucje, w tym przez instytucje szkoły, bo jeśli zastanowimy się nad tym, czym jest szkoła, taka była idea w Prusach, kiedy została ona wprowadzona w XIX wieku. Szkoła oczywiście z jednej strony ma dostarczać pewnych podstaw dotyczących wiedzy o świecie, pewnej orientacji w tym świecie, w taki sposób, żebyśmy mogli też mieć przygotowane osoby do pracy, głównie w administracji państwowej w tamtym czasie. Ale z drugiej strony bardzo istotną rolą szkoły było przygotowanie posłusznych obywateli, którzy będą w pewien sposób odtwarzać państwo i zapewniać jego funkcjonowanie. Zresztą to, co jest bardzo interesujące, o czym my zapominamy, to jest to, że kiedy myślimy o rodzinie, kiedy myślimy o szkole, kiedy myślimy o państwie, to myślimy o nich w kategoriach rzeczowników, jako czegoś, co po prostu jest i co się nie zmienia. Pamiętajmy, że zarówno rodzina, jak i szkoła czy państwo to są, raczej powinny być czasownikami, tak? Znaczy, bo one są nieustannie przez nas stwarzane czy odtwarzane i pytanie od tego, w zależności od tego, jakie praktyki będziemy stosować, tak będzie wyglądało państwo, szkoła czy rodzina. Dlatego państwo oczywiście może nas przygotowywać do posłuszeństwa i do pewnych odtwarzania dotychczasowej sytuacji, ale też poprzez zmiany praktyk w instytucjach, takich jak na przykład szkoła, możemy zupełnie zmienić nasze myślenie o tym, czym jest państwo i w jaki sposób ono funkcjonuje. Jeśli popatrzymy na to, co czytamy w szkole, no to od razu nasuwa się pytanie, dlaczego to czytamy i po co to czytamy. Kanon lektur od zawsze pełnił rolę ideologiczną i był w takim, bym powiedział, przedłużeniem, czy może takim podwojeniem, albo zastępstwem może obowiązkowej służby wojskowej. Tak? Z jednej strony w wojsku uczymy się uległości i posłuszeństwa, z drugiej strony w szkole czytając teksty kanoniczne uczymy się, jakie są wartości, idee, w jaki sposób myśleć właśnie o rodzinie, w jaki sposób myśleć o państwie, w jaki sposób myśleć o relacjach międzyludzkich. I są to teksty, które oczywiście same w sobie niosą rozmaite treści i można je interpretować na bardzo wiele sposobów, o czym doskonale wiem jako literaturoznawca. Natomiast to, w jaki sposób one bywają interpretowane i są przedstawiane na przykład w podręcznikach, tak? Bo kiedy myślimy o przemocy symbolicznej, myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy na ustach wszystkich jest podręcznik do historii teraźniejszości, jest to najlepiej widoczne. Bardzo często z przemocą symboliczną mamy przede wszystkim do czynienia na poziomie podręczników, które są pewnymi scenariuszami odczytania obowiązkowych lektur czy obowiązkowej podstawy programowej. To w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt, w taki sposób programujemy czy w pewien sposób przedstawiamy określone wydarzenia czy określone postacie czy z naszej historii czy z lektury. I pamiętajmy, że te lektury dzisiejsze też mają jeszcze jedną wadę, taką mianowicie, że są lekturami, które poruszają tematy istotne dla ludzi w XIX, może na początku XX wieku. Bardzo rzadko dotyczą problemów, z którymi mierzymy się dzisiaj. Takich problemów jak technologia, jak kryzys klimatyczny, jak algorytmizacja naszego życia, jak kryzys polityki partyjnej. To wszystko właściwie jest nieobecne i zamiast tego dyskutujemy na temat stosunków rodzinnych w XIX wieku albo tego, jak postrzegane było powstanie, nie wiem, insurekcja kościuszkowska czy powstanie styczniowe. Oczywiście są to istotne tematy, ale przyznajmy, że z perspektywy wyzwań, przed którymi stoimy w XXI wieku, moglibyśmy oczekiwać, że tematy czy zagadnienia na tak ważnym przedmiocie jak język polski będą nieco inne. Po pierwsze zastanówmy się, czym jest system edukacji, bo my bardzo często stwierdzamy, że czegoś nie da się zrobić, ponieważ system edukacji na to nie pozwala. Z jednej strony oczywiście to, co dzieje się w szkołach, jest w dużej mierze ograniczone zapisami prawa, ale jak mówił Ken Robinson i pisał w swoich książkach, znany popularyzator rewolucji w edukacji i zupełnie nowego myślenia o roli edukacji, raczej jako takiej przestrzeni, w której odkrywamy swoje talenty i rozwijamy swój potencjał. Ken Robinson zwraca uwagę na to, że za brakiem zmian nie stoją zapisy prawa. Za brakiem zmian w edukacji stoją przede wszystkim przekonania i przyzwyczajenia. To, że my zakładamy w ramach naszych obyczajów, że pewne rzeczy muszą być, pomimo że nikt tak naprawdę tego od nas nie wymaga, bo prawo nie wymaga od nauczycieli stawiania ocen wyrażonych cyfrą przez cały semestr czy cały rok szkolny. Tak naprawdę wymaga od nich wystawienia jednej oceny w ciągu roku. Prawo nie wymaga od nauczycieli robienia sprawdzianów, przygotowywania przez całe liceum do matury. To tak naprawdę jest kwestia pewnego obyczaju i pewnego przyzwyczajenia, które nabierają nauczyciele w ramach swojej pracy w szkołach. W końcu system nie wymaga od nas zadawania prac domowych, nie wymaga od nas odbierania telefonów komórkowych, nie wymaga od nas wprowadzania jakichkolwiek zapisów dotyczących stroju czy wyglądu uczniów w szkole, jeśli chodzi o statuty szkolne. To tak naprawdę jest coś, co sami na siebie nakładamy i potem twierdzimy, że nie możemy w ramach tego wprowadzać jakichkolwiek zmian. Nauczyciele mogą bardzo wiele. To pokazują z jednej strony szkoły publiczne, które w ostatnich latach przechodzą głębokie zmiany, wprowadzają programy tutoringowe, czy zupełnie inaczej myślą o relacji uczeń-nauczyciel. Z drugiej strony, jak może wyglądać edukacja i jakie zmiany mogą w niej zostać wprowadzone, no świetnie pokazują wszelkie alternatywy szkolne, od szkół Montessori do szkół waldorskich. Ale też na przykład nowe inicjatywy w Katowicach, co jest dla mnie bardzo ważne, powstaje właśnie liceum Sowi Zdrzała, w którym lekcje będą się odbywać przez 4 dni w tygodniu. Piąty dzień będzie dniem odpoczynku, raczej rozwoju osobistego, poszukiwaniem tematów, które nas interesują. Będzie więc to szkoła, która realizuje ten postulat 4 dni pracy, i która też próbuje podejść do edukacji w sposób holistyczny i udowodnić, że nawet na poziomie liceum, które w ostatnich latach zaczęliśmy postrzegać jako taki czas przygotowania do matury, można rozwijać się, można podążać za ciekawością i można przede wszystkim stawać się coraz lepszym i coraz bardziej świadomym młodym człowiekiem, który nie myśli tylko o maturze, a który myśli po prostu o tym, żeby być sobą i odkrywać swój potencjał. To jest oczywiście mit, że im więcej pracy, tym większa wydajność, bo jeśli popatrzymy chociażby na eksperymenty, które przeprowadził Kellogg's, znany producent płatków śniadaniowych w latach 30., okazuje się, że zmniejszenie czasu pracy z 8 godzin do 6 godzin dziennie i podwojenie zmian doprowadziło do tego, że z jednej strony mógł zatrudnić więcej pracowników, z drugiej strony, że zwiększyła się ta efektywność w przeliczeniu na jednego pracownika, a więc pracownicy byli bardziej wypoczęci, mogli też zupełnie inaczej podejść do pracy dzięki temu, a z drugiej strony dzięki skróceniu czasu pracy można było trochę inaczej pomyśleć o produkcji i organizacji. Zresztą rozmaite badania pokazują, że równie dobrze moglibyśmy myśleć o pracy 4 godziny dziennie, możemy myśleć o pracy 4 dni w tygodniu. Bardzo wiele mamy od kilku już lat eksperymentów w różnych częściach świata, w Islandii, w Japonii, w Hiszpanii, które sprawdzają, jak sprawdzi się taki 4-dniowy tydzień pracy. Ale możemy pójść jeszcze dalej. Tak, jedną z bardzo ciekawych koncepcji jest koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego. Koncepcja, która była już testowana w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i przyniosła bardzo zaskakujące efekty, o czym pisze w książce Patoposłuszeństwo, ale też w ostatnich latach bardzo ciekawe eksperymenty w Finlandii czy w Stanach Zjednoczonych, a obecnie prowadzony eksperyment w Niemczech, przynoszą odwrotne do założonych wnioski, że z jednej strony bezwarunkowy dochód podstawowy wcale nie zmniejsza ochoty czy chęci do pracy, z drugiej strony, że nawet jeśli nie wzrasta efektywność czy ilość wykonanej pracy, to wzrasta samopoczucie i dobrostan pracowników, co ma też dalekosiężne efekty ekonomiczne, chociażby z powodu zmniejszenia kosztów leczenia związanego chociażby ze stresem czy z rozmaitymi problemami cywilizacyjnymi.